Dzień czwarty, konferencja główna.
Po tym porannym wstępie możecie sobie pomyśleć w ten sposób. No dobra, czy zbyt długo nie zajmujemy się tymi sprawami dotyczącymi właśnie zagrożeniami życia duchowego? Moi drodzy, gdyby one nie były tak poważne, to prawdopodobnie zajmowalibyśmy się nimi troszeczkę mniej, ale przez to, że powodują one taki lęk i taki strach i powodują też różnego rodzaju trudne sytuacje i napięcia od naszych domów, poprzez relacje, poprzez najróżniejsze wybory, których dokonujemy, to niestety, ale jeszcze dzisiaj musimy się tym po prostu zająć. Powiedziałem, że będziemy się zajmować dzisiaj różnego rodzaju przesądami w kontekście naszej wiary. Dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego my chcemy być wolni od tego? Zobaczcie, jeżeli my zaczynamy bardziej ufać przesądom niż temu, co mówi Słowo, które zapewnia nas o opiece Pana Boga, o tym, że Pan jest umarł za nas na krzyżu, więc właściwie zło jest pokonane. Grzech został pokonany na drzewie krzyża. Jezus zbawił nas i dokonuje się to zbawienie w wymiarze naszej decyzji. Możemy przyjąć ten dar zbawienia lub go odrzucić. To jeżeli my mamy świadomość tego, to tak naprawdę z punktu widzenia człowieka wierzącego, prawdziwie wierzącego, my nie powinniśmy się bać ani lękać. Ale zobaczcie, że mimo wszystko wpływa to na nas. Ja zasygnalizowałem tylko rano fakt, że my lękamy się takich zjawisk. Zresztą zobaczcie, że świat się lęka takich zjawisk. Jeżeli dzisiaj w ogromnych wieżowcach, w luksusowych kilkugwiazdkowych hotelach nie montuje się, bo tak to trzeba powiedzieć, bo dzisiaj przecież takie luksusowe hotele montuje się z gotowych elementów, nie montuje się 13 piętra i windą nie można dojechać na 13 piętro. Jeżeli w prestiżowych liniach lotniczych nie ma 13 miejsca na pokładzie samolotu i nie możesz kupić sobie 13 miejsca, bo go po prostu nie ma, to znaczy, że ludzie w XXI wieku są zalęknieni, przestraszeni czegoś, czego nie znają. To znaczy, że ulegamy jakiejś manipulacji, nawet powiedziałbym zbiorowej histerii. I często winie się Kościół za czarne wieki średniowiecza, że co wtedy się działo. A dzisiaj, kiedy spojrzymy na ilość zabobonów i ilość problemów człowieka XXI wieku, to wydaje się, że on jest bardziej pogrążony w cierpieniu niż ten człowiek sprzed 5 czy 10 wieków. Trzynastki. Myślę, że nikt spośród nas nie ma takiego problemu, jak powiedział mi jeden z księży proboszczów. No tutaj są, proszę księdza, u mnie tacy ludzie w parafii, którzy 13 to nawet mszy świętej nie chcą zamówić, bo to 13 to pechowy. Skąd to się wszystko bierze? Zobaczcie, że ten, który jest przeciwnikiem Chrystusa, a ten, który jest ojcem kłamstwa, on wszystko odwraca, wszystko małpuje, wszystko wywraca. Więc jeżeli ojciec Augustyn Paranowski, i polecam jego konferencję, jeżeli tylko wrócicie do domu, to zachęcam, żeby w MP3 odsłuchać sobie jego rekolekcje, one są dostępne na stronach internetowych, ojciec Augustyn Paranowski mówi o tym, że najbardziej biblijną liczbą symbolizującą miłość jest liczba 13, czyli biblijnie 13 jest jakoś związana z miłością. To ten, który jest przeciwnikiem, zrobi wszystko, żeby normalny chrześcijanin znienawidził tę liczbę, żeby nie mając świadomości tego, że ta liczba w jakiś sposób ma otwierać na działanie Pana Boga, ta liczba go prześladuje i straszy. Zobaczcie, jeżeli tak będziemy patrzeć, że coś, co jest związane z lękiem, bierze się z jakiejś przeciwności wynikającej z odwrócenia czegoś, co jest prawdą, to zaczniemy wiele różnych zjawisk rozumieć wokół nas. Czy wydaje się wam to za małym argumentem do przyjęcia, że właśnie Matka Boża 13 każdego dnia miesiąca objawia się w Fatimie? Jakby chciała potwierdzić, zobaczcie dzieci moje, nie bójcie się tego, nie bójcie się tego, co wy nazywacie, mówię w języku świata, pechem, fatum, jakimś przeznaczeniem. Nie bójcie się tego, bo to mój syn odkupił, to mój syn zbawił. Więc zabobony nasze biorą się z lęku, a źródłem lęku, ten, który prowadzi nas do lęku, ma w tym no, bardzo mocny cel, by rzeczywiście tak człowieka do takiego stanu doprowadzić. Zatem jeżeli lękasz się trzynastki, lękasz się przebiegającego kota przez ulicę, lękasz się podawania ręki przez próg, lękasz się przechodzenia pod słupem, mów, w imię Jezusa Chrystusa przechodzę przez ulicę. Nic mi nie może grozić, nic mi się nie może stać. Ja nie chcę się lękać jakichkolwiek zabobonów lub przesądów. W imię Jezusa Chrystusa podaję tę rękę, nawet jeżeli tego głośno nie powiesz, to jeżeli powiesz w swoim sercu, nawet jeżeli nie zapamiętasz tego zdania z tej konferencji, ale powiesz imię Jezus, to na imię Jezus zgina się wszelkie kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych. To znaczy, że ty panujesz nad tą rzeczywistością, że Bóg daje ci możliwość stąpania po skorpionach, daje ci możliwość panowania nad potęgą nieprzyjaciela. Ty masz w swoim ręku moc, którą wyposaża cię ten, który jest twoim przyjacielem, Jezus Chrystus. Natomiast jeżeli wracasz do tego, co jest zabobonem, to nie dziw się, że różne rzeczy mogą ci się przytrafić. I tutaj nie chodzi o to, żebym ja teraz kogoś straszył, tylko chciałbym pokazać wam w kontekście tego otwierania się na rzeczywistość zła, że ten, który wszelkimi możliwymi sposobami próbuje wtargnąć w nasze życie, on szuka furtek, by nas do jakiejś rzeczywistości duchowej, innej od rzeczywistości Bożej wciągnąć. I znowu przykład, żeby nie być gołosłownym w kontekście tego, o czym dzisiaj mówimy. Ta sytuacja miała miejsce podczas jednego spotkania z egzorcystą, ponieważ mama tej dziewczyny, kilkunastoletniej dziewczyny, objechała wszystkich lekarzy, posprawdzała wszelkie możliwe kontakty, tak żeby ta córka rzeczywiście była zdrowa. A co jej się przytrafiło? Nagle okazało się, że ma jakieś przeraźliwe plamy na całym ciele, szczególnie na twarzy, i one są strasznie szpetne. Te plamy pojawiły się znikąd. Nie ma w nich jednostek chorobowych. Lekarze nie mogą stwierdzić, skąd one się wzięły, ani dlaczego one tak wyglądają. I co się okazuje, że nie mają lekarstwa na nie. No ale któryś z lekarzy podpowiedział, mówi, to tutaj może jakaś rzeczywistość duchowa zadziałała, skoro nie ma jednostek chorobowych, skoro nie mamy czego leczyć i tak dalej. I ta matka się tego uchwyciła, przyjechała do egzorcysty, do mojego kolegi. I proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że przed takimi egzorcyzmami jest rozeznanie, czy rzeczywiście ta osoba ma jakieś skutki wywołane, czy weszła rzeczywiście w działanie, kontakt ze złym duchem taki, że potrzebuje egzorcyzmu, czy to są dręczenia związane z innymi problemami. Kiedy osoby rozeznające zaczęły się modlić, to na modlitwie wyszło im, że ta konkretna dziewczyna była przez swoje koleżanki od pierwszej klasy szkoły gimnazjalnej niszczona, ponieważ te koleżanki dodawały jej do jedzenia, uwaga, i to nie jest w ogóle wymyślona historia, to nie jest nawet, nie powinna być śmieszną historią dla nas, ale jest no, przedziwna. Wymyśliły, że pójdą do czarownicy, od tej czarownicy wezmą wywar, zapłacą za ten wywar i będą dodawać jej do jedzenia. Dlaczego? Dlatego, że zazdrościły jej piękna. Jak to się skończyło? No, ta dziewczyna została pokryta jakimiś bliżej niezlokalizowanymi plamami na całym ciele. Twarz oszpecona bardzo paskudnie, matka zrozpaczona. Co wystarczyło? Kiedy grupa rozeznająca rozeznała problem, postawiono jedno pytanie. Kiedy to dziecko było u spowiedzi. Okazało się, że 3 lata w ostatnim czasie w ogóle nie korzystało z sakramentów. Mówię dziecko Boże, bo przecież to już młodzież. I jaki był finisz, jaki był konkret tego spotkania? Słuchajcie, nie było potrzeba egzorcyzmów, dlatego że w czasie spowiedzi wszystkie te plamy na jej ciele, z którymi nie mogli się rozprawić lekarze, poznikały w ciągu jednego sakramentu pokuty i pojednania. Ja wymieniam tutaj teraz tylko jedną taką historię, a mógłbym wam pokazać przynajmniej kilka, w których sakrament pokuty i pojednania zadziałał jako sakrament uzdrowienia, jako sakrament przemiany człowieka, jako sakrament nawet przemiany ciała. I tutaj, mówiąc o tych historiach, mógłbym wskazać, tak jak powiedziałem, historię ludzi, których ciała zostały zmienione po sakramencie pokuty i pojednania, nawet z tych, jak to nazywają lekarze, jednostek chorobowych, kiedy zostały one całkowicie gdzieś usunięte w przedziwny sposób za pomocą działania łaski. Wchodzimy w coś, albo jesteśmy w coś wplątywani. Ta dziewczyna już wie, o której wam powiedziałem, że ona ma się trzymać bardzo trwale Jezusa. Ona korzysta z sakramentów teraz regularnie i te wszystkie rzeczy, które nawet by zrobiły te jej koleżanki, nie działają na nią. Dlaczego? Bo ona jest w stanie łaski uświęcającej, bo ona przyjmuje Jezusa do swojego życia, bo ona się modli, bo ona jest tak naprawdę w takim ogromnym płaszczu Bożej miłości. Chodzi z Panem Bogiem, chodzi w Jego mocy. I jeżeli my będziemy chodzić w naszej mocy Pana Boga i będziemy na co dzień dbać o to, to żadne przekleństwa, żadne wróżby, żadne czarowania, żadne złośliwości, nawet ludzi z zewnątrz, nie będą miały mocy nad nami. Nikt nie będzie mógł energetyzować nas, ponieważ okazuje się, że moc Chrystusa jest ponad wszelką mocą, że nikt nie ma takiej mocy, jaką ma sam Jezus. Więc my mamy władzę nad tymi wszystkimi rzeczami. Więc myślę, że nikt z nas po tym wszystkim, o czym teraz mówimy, nie będzie sięgał już do mocy, która nie pochodzi od Boga. A dzisiaj jest to modne. Zobaczcie, moc, którą ma dać na przykład modne w tym czasie oko proroka w Polsce. Ludzie kupują nawet za duże pieniądze przywożone oko proroka, jest także z zagranicy, ono ma chronić przed wszelkimi urokami. Jeszcze bardziej znane są takie małe zaboboniki, bo tak to trzeba nazwać. Zobaczcie, co się dzieje przy wózkach. Mamusie kochane wiążą kokardki, proszę księdza, na urok. A nawet jak nie zadziała, to na wszelki wypadek niech będzie tam uwiązana ta kokardka. Kochani, na wszelki wypadek to też jest zabobon. Odpukać w niemalowane, niektórzy mówią. I próbują się uderzyć w głowę. No, nie wszyscy mają nawet to miejsce niemalowane. Ale to tak na marginesie. Zobaczcie, zostawiamy wszystko. Dlaczego? Dlatego, że święty Paweł mówi, unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. Jeżeli dzisiaj opłaca się na prestiżowej ulicy, w prestiżowym mieście, otworzyć sklep z kamieniami, tak to trzeba powiedzieć, które są za 29,90 na rozwiązanie wszystkich problemów świata. Kamień na udany seks, kamień na udany związek, kamień na to, żeby znaleźć dobrego chłopaka, kamień, już niedługo będzie kamień na pierwszą komunię świętą. Tak sobie, jak patrzę, jak ludzie w to wszystko wchodzą. I kobiecie, która prowadzi ten sklep, opłaci się ten sklep prowadzić tylko ze względu na te kamienie i on ma obrotu około 12 tysięcy miesięcznie, to ilu ludzi dziennie musi kupić te kamienie po 29,90, wkręcając się w cały ten mechanizm zabobonu. Jeżeli dodam jeszcze tylko tyle na marginesie, po rozmowie ze sprzedawcą okazuje się, że sprzedawczyni ma dodatkową premię, uwaga, premię za to, że idąc przez weekend zbiera kamienie obok rzeki, która przepływa przez to miasteczko, myje je, a w poniedziałek rozkłada na specjalnie przygotowane pudełeczka z określonymi napisami, a ludzie dają się w ten sposób nabierać i mówią co? No proszę księdza, to działa. No jasne, że działa. Tylko czyją mocą. Więc myślę, że musimy być wrażliwi na tę rzeczywistość. Musimy być wrażliwi na te pudełeczka szczęścia, które dzisiaj proponują nam prestiżowe gazety, bo dzisiaj już nie ma złotej rybki. Pudełeczko szczęścia za 149 zł. Które to pudełeczko szczęścia przy odrobinie koncentracji, jak pisze ten, który tę reklamę zamówił, pomoże ci spełnić życzenia w dziedzinie seksu, urody, zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Pomyślcie sobie, jeżeli reklama w gazecie, w czasopiśmie, wielotysięcznym czasopiśmie kosztuje jedna strona reklamy około 50 tysięcy złotych, to ile on musi tych pudełeczek szczęścia sprzedać, żeby mu się przynajmniej ta reklama zwróciła, żeby to pudełeczko szczęścia, które ma odwoływać się do sił kosmosu, mogło na siebie zarobić. Zobaczcie, tu chodzi cały czas o człowieka, mówiąc jeszcze dosadniej, chodzi konkretnie o sferę ducha człowieka. Więc przestrzegam przed tym i zapraszam, żeby wszystko to, co ma w sobie pozór zła, co w jakikolwiek sposób, tak jak święty Paweł mówi, nie tylko wyrzucić, odrzucić, ale także by przed tym w sposób umiejętny, nie infantylny, wykazując głupotę wobec tego rodzaju przedmiotów, wobec tego rodzaju zjawisk, by to wykazywać i by to po prostu prostować. Do czego chcę się jeszcze odnieść? Chcę się odnieść jeszcze dzisiaj tutaj, w tej konferencji, do rzeczy, które nam umykają. Mówiliśmy o horoskopach. Być może ktoś po tej pielgrzymce postanowi sobie bardzo konkretną sprawę w swoim życiu, podejmie taką sprawę, że nie będzie już w ogóle korzystał z horoskopów, że nie będzie ani ich czytał, ani ich kupował. Być może ktoś weźmie sobie głęboko do serca i konkretnie zrezygnuje z czegoś, co było tutaj wymieniane, albo co wskaza mu Duch Święty. Chodzi o wiarę dojrzałą, która nie będzie się wkręcała w jakikolwiek związek z tym, co z wiarą dojrzałą nie ma nic wspólnego. Powiedziałem wam, że dotknę problemu Halloween. Jeżeli dzisiaj w Polsce wobec tych zagrożeń o Halloween się mówi tak bardzo ciepło i słodko, a w Stanach Zjednoczonych jest to dzień, w którym wzmożone ruchy policji przeszukują lasy w kontekście zaginionych dzieci, ponieważ tego dnia sekty satanistyczne urządzają sobie największe spektakle, bo tak to trzeba powiedzieć, mordując dzieci. I dzisiaj Stany Zjednoczone zaczynają przestrzegać państwa, które biorą od nich ten zwyczaj, a my na to przyklaskujemy, to pytanie, w co my się pakujemy? Co my robimy w kontekście naszych świąt, które mamy chociażby 1 listopada, Dzień Wszystkich Świętych? Co my robimy w kontekście tego, by nie pozwalać sobie nawet na drobne zgody wejścia w kontakt ze złem? Nasza koleżanka ze wspólnoty, nasza siostra ze wspólnoty, tak to trzeba powiedzieć, ostatnio miała sytuację podczas nie wykładów, tylko zajęć gimnastycznych na uczelni, że była nastawiona do czy wystawiona na taką pokusę wejścia w ćwiczenie jogi. Kiedy uzmysłowiła sobie fakt wprowadzania ją przez odpowiednie pozycje oddechowe, pewną medytację, w którą była wprowadzona podczas WF-u na uczelni wyższej, że to jest dokładnie to, co nie zostało nazwane pojęciem joga, podeszła potem wszystkim do swoich profesorów i mówi, dlaczego? Odpowiedź była bardzo prosta. Dlatego, że my nie mamy zgody na mówienie o tym, że to są ćwiczenia inicjujące wprowadzenie w jogę, ponieważ za dużo kontrowersji to budziło. My jesteśmy tak przeszkalani, żeby nie mówiąc o tym, że wprowadzamy was w jogę, po prostu was w to wprowadzać. Na tyle jeszcze uczciwy był ten nauczyciel akademicki, na konkretnej uczelni tutaj u nas w Polsce, że bardzo klarownie przedstawił ten problem. Co zrobiła ta dziewczyna? Powiedziała, no jestem chrześcijanką, proszę panią, ja nie będę konkretnie uczestniczyła w tych ćwiczeniach. I znowu, no okazało się, że świadectwo zwyciężyło. Polecam tutaj tym samym film Bogowie New Age, który pokazuje do jakich stopni wtajemniczenia prowadzi joga i co robi joga z człowiekiem. Ta niepozorna, nieszkodząca nikomu joga, która jest na gruncie polskim w takiej bardzo mizernej formie tłumaczona i ukazywana. Polecam tym samym lektury, które pomagają nam zrozumieć te mechanizmy rządzące się w kontekście tych wszystkich zniewoleń, tych wszystkich zagrożeń. I nie zdziwcie się, jeżeli nagle w swoich publikacjach, które znajdziecie rzeczy, z którymi nie spotkaliście się, że konkretnie oddają one cześć danemu bóstwu. Ja przez wiele lat nie miałem pojęcia, że na przykład jemioła, którą wieszamy na święta, która ma symbolizować miłość, że ona tak naprawdę jest ofiarowana konkretnemu bożkowi, który ma określone cele do spełnienia w naszym życiu. Oczywiście, spyta zaraz, no ale jeżeli to robiłem nieświadomie. Mówiliśmy sobie o tym w dniu wczorajszym. Jeżeli coś jest nieświadomie, to jest jak? To znaczy, że człowiek nie wchodzi świadomie w spotkanie ze złem i to zło nie może w takim, a nie innym wymiarze, tak mocnym, jak miało to być opętanie, przenikać do jego życia. Natomiast po co igrać z ogniem? My, jako chrześcijanie, mamy być kompetentni, więc ja wam sygnalizuję o pewnych rzeczach, ale odsyłam was do konkretnych publikacji, żeby sobie po powrocie do domu, nawet te rzeczy, które wydają się wam zabawne, śmieszne, wygooglować, posprawdzać w encyklopediach, posprawdzać ich znaczenie, ich przeznaczenie. Są bardzo dobre wykłady na temat tych wszystkich zagrożeń w takim sympozjum pod tytułem Magia, cała prawda. One też uwrażliwiają nas na tę rzeczywistość grzechu, która no, nie wygląda jak coś złego. Powiedziałem, że jeszcze o jednej rzeczy chcę wam, którą pomyślałem, że jeszcze jedną rzecz chcę wam przedstawić, rzecz, której bardzo młodzi ludzie ulegają, mianowicie tatuaże. Tatuaże w Słowie Bożym są bardzo mocno sklasyfikowane jako coś pogańskiego. Bóg brzydzi się tatuażami. Jeżeli otwieramy Księgę Kapłańską, to tam jest mowa o tym, że Bóg jakby pokazuje, że w ten sposób człowiek otwiera się na zupełnie inną rzeczywistość, przeciwną Panu Bogu. I znowu, proszę sobie wyobrazić, że zadziwiło mnie niesamowicie świadectwo chłopaka z Torunia, który przez całe lata mówił o tym, że on ma jakiegoś pecha w swoim życiu, on ma jakiś problem z tym, że ciągle coś dzieje się w jego życiu takiego dziwnego z jego prawą ręką, bo ciągle coś na tę rękę spada, albo coś ją kaleczy, albo on stara się być dobrym chrześcijaninem, od jakiegoś czasu konkretnie nawrócił się, przeżył przemianę po wielu, wielu latach, ale cały czas ta ręka jakby ulega zniszczeniu. I na wykładzie ojca Posadzkiego, znanego zresztą, myślę, że każdemu z nas, usłyszał te słowa, które ja wam teraz mówię bardzo prosto w kontekście tatuaży, o tym, co tatuaże czynią w życiu człowieka. I w tym samym momencie przypomniał sobie, że on w więzieniu, siedząc, zrobił sobie z tyłu na ręku potężny wizerunek demona, szatana. Zupełnie o nim zapomniał. Możecie mi wierzyć albo nie, ale ten człowiek powiedział jasno, że jest przekonany, że te wszystkie sytuacje, w których on doświadczał cierpienia niezawinionego, że coś się urywało, coś spadało na rękę, coś tę rękę niszczyło, ciągle miał problemy z wykonywaniem pracy, chociaż pracuje jako, nie jako pracownik umysłowy, ale jako pracownik fizyczny, że ma to związek z tym, że on kiedyś tę rękę, swoją rękę wytatuował. I opowiadał nam, że on teraz, chociaż wie o tym, że to jest kosztowna operacja, że musi nazbierać dość sporo pieniędzy, on zdecydował się, że usunie ten tatuaż ze względu na to, co mówi Słowo Boże. Kochani, można by tak mówić bardzo długo. Bardzo długo. Ja wymieniłem tylko naprawdę poszczególne rzeczy. Chcę, żebyście dzisiaj jeszcze po tej konferencji popatrzyli oczami wiary. Tak jak proponowałem to wczoraj. I jeżeli Bóg będzie ci wskazywał jakieś rzeczy, których ty kompletnie, które nie były tutaj omówione, a które rzeczywiście są okultystyczne, to nie bój się po prostu tego to usunąć ze swojego domu, nie bój się tego zniszczyć, nie bój się wyrzec tego, co w jakikolwiek sposób otwiera cię na moc, która nie płynie od Boga, ponieważ ta moc niszczy człowieka. W rezultacie doprowadza do najróżniejszych, dziwnych rzeczy w naszym życiu. Muszę kończyć, bo nie wytrzymacie do końca tego etapu. Pozdrawiam was serdecznie i spotykamy się jeszcze wieczorem.